Kończy się okres Adwentu. Powoli wchodzimy w okres Bożego Narodzenia. I dzisiaj, podczas dzisiejszych rozważań, przyjrzymy się pięciu prawdom na temat celu przyjścia Jezusa na świat, o których poucza nas Ewangelista Jan. Po co Jezus się narodził? Tak, świętujemy Boże Narodzenie, ale jak często zatrzymujemy się nad pytaniem, po co narodził się Jezus? Nie? Po co przyszedł? Dzisiaj mamy dużo powszechnych odpowiedzi na to, czasami wyświechtanych, ale pytanie brzmi, no, jak na to odpowiada Biblia? Także przyjrzymy się temu, żeby nasze odpowiedzi na temat celu przyjścia Jezusa były spójne i zgodne z tym, co Bóg nam objawił w swoim Słowie. Zacznijmy od modlitwy. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, za to, że jest ono jak miecz, który tnie nasze dusze, które wywleka na wierzch też nieprawości naszego serca, który jest jak młot, który kruszy skały. Dziękujemy Tobie, Boże, że teraz możemy pochylić się nad Twoim Słowem, szukać Twojej mądrości, uczyć się u Twoich stóp na temat przyjścia Twojego Syna. I dziękujemy Ci, że Słowo stało się ciałem, że zamieszkało pośród nas, że Twój Syn stał się człowiekiem i we wszystkim podobnym do nas, z wyjątkiem grzechu. Błogosław, Panie, Twoje Słowo, błogosław nasze serca, nasze uszy, nasze umysły, abyśmy ochotnie przyjęli Twoje Słowo i według Niego żyli. Amen. Po co Jezus przyszedł na świat? Pięć prawd według Ewangelii Jana na ten temat. Pierwsza z nich, Ewangelia Jana, 18 rozdział, 37 werset. Jana 18, 37. Rzekł mu Piłat, tutaj Jezus stoi przed Piłatem, jest proces Jezusa. Rzekł mu Piłat, a więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Po to przyszedłem na świat i po to się narodziłem, żeby dać świadectwo prawdzie. I chociaż te słowa pochodzą z końca życia Pana Jezusa, a nie z początku, to są, można powiedzieć, pięknym tekstem bożonarodzeniowym. Te słowa mówią o celu narodzin Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, po to się narodziłem, po to przyszedłem na świat, żeby dać świadectwo prawdzie. Czyli Pan Jezus nie narodził się po to, żeby przedstawić ofertę, żeby przedstawić opcję, żeby ludzie dobrze się najedli w Wigilię, żeby dobrze się czuli z rodziną podczas świąt. Przyszedł, żeby oznajmić prawdę. I tutaj nie chodzi wyłącznie o słowa. Przyszedł oznajmić prawdę, prawdę o Bogu, prawdę o sobie, prawdę o nas, prawdę o świecie, ale w jaki sposób? Poprzez nauczanie i poprzez swoje życie. Chrystus jest prawdą. On mówi o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Chrystus narodził się, żeby swoim życiem oznajmić, jaki jest Bóg i jak my w związku z tym powinniśmy żyć. Nie, zauważcie, że coraz rzadziej mówi się dzisiaj o wierze, o naszym oddaniu Chrystusowi jako o prawdzie. Najczęściej się mówi o wierze pod kątem jej użyteczności. Tak? Nawet chrześcijanie niekiedy mówią, tak, wiara jest ważna, bo pozwala nam przechodzić przez problemy życiowe z podniesioną głową, pozwala nam nie załamywać się, nie opuszczać rąk. I owszem, dzięki wierze możemy żyć nadzieją, ale to nie jest cel. Nie chodzi o nasze dobre samopoczucie. Chodzi o to, według tego, co mówi Jezus, chodzi o to, czy to, w co wierzysz, jest prawdą. Czy żyjesz w oparciu o prawdę. Także bez względu na to, czy dziś czujesz się zniechęcony, zmęczony, przybity i tak dalej, pytanie brzmi, czy wierzysz w prawdę. Bo jeżeli wierzysz w prawdę, podążasz za Chrystusem, to niech to Cię podnosi, niech to Ci przypomina, że Twoja wędrówka ma sens i cel. Także Jezus przyszedł, żeby dać świadectwo prawdzie. Co ważne, Jego życie nie zaczęło się wtedy, kiedy się narodził. Nie, osobowość, charakter Syna Bożego istniały już dużo wcześniej, zanim przyszedł na świat. Chrystus narodził się w Betlejem, dlatego mówimy o narodzeniu Syna Bożego, ale nie mówimy o stworzeniu Syna Bożego. Mówimy o Jego wcieleniu. Osoba Jezusa istniała, zanim otrzymał ciało i narodził się jako człowiek. Także jego narodziny nie były powstaniem nowej osoby, ale przyjściem na świat nieskończenie wiecznej osoby, osoby, która istniała od wieczności. To, co dzisiaj czytaliśmy ze Starego Testamentu, prorok Micheasz mówi: Ty, Betlejemie Efata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela, początki jego od prawieku. Jego początków nie datujemy wraz z przyjściem na świat w Betlejem. Jego początki od prawieku, od dni zamierzchłych. I Bóg powiedział te słowa ustami Micheasza 700 lat przed narodzeniem Chrystusa. Także tajemnica narodzin Jezusa nie zawiera się głównie w tym, że urodziła go dziewica, chociaż to jest cud i ważna prawda naszej wiary, że Chrystus narodził się z Marii dziewicy. I o tym mówi też wyznanie wiary, które co tydzień powtarzamy. Ale ten cud, cud wcielenia, świadczył o cudzie jeszcze większym. Że to dziecko było osobą, której początki są pradawne, jak mówi prorok, i sięgają zamierzchłych dni. Owszem, tytuł dla Marii, tak mówi się, Matka Boska, tak, Maria. Słusznie, ale tytuł Matka Boska podkreśla przede wszystkim bóstwo Chrystusa. Maria nie jest matką wiecznego Boga, jest matką człowieka, Jezusa Chrystusa. Natomiast jego boska natura pochodzi od Ojca, jego ludzka natura pochodzi od Marii. Niech ktoś mógłby spojrzeć na twarz małego Jezusa i powiedzieć: ma oczy, mamy, ma nosek, mamy, ale Syn Boży stał się człowiekiem około 2000 lat temu, ale istniał dużo wcześniej. Opuścił niebo, żeby dać świadectwo prawdzie. Chrystus narodził się, żeby dać świadectwo prawdzie. To jest pierwszy cel. Drugi. Ewangelia Jana 10:10. Pan Jezus mówi tak: przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. Czy życie w całej pełni. Przyszedłem, żeby owce miały życie i to życie w całej pełni. Święta Bożego Narodzenia dla niektórych osób są okresem smutku, spowodowanego na przykład utratą bliskich. W naszej rodzinie to będą też pierwsze święta, pierwsze święta po stracie mojej mamy, której pierwszy raz zabraknie też przy świątecznym stole. I w święta mocniej odczuwamy takie rzeczy jak właśnie brak kogoś, smutek, samotność, poczucie straty. I niekoniecznie, nawet niekoniecznie to jest złe, dlatego że te rzeczy pomagają nam wzmocnić też radość i wdzięczność. Nie pomyślcie, że no wiosna na przykład, wiosna nie dawałaby nam tyle radości, gdyby nie było zimy. Spotkania z bliskimi nie byłyby takie radosne bez tymczasowej rozłąki. Także smutek i tęsknota są częścią naszego życia, ale w tym wszystkim chodzi o to, żeby gorycz i smutek nie zdominowały nas. Czyli jest czas na łzy, czas na odwiedzenie domu żałoby, czas na smutek, ale noc mija. Przychodzi czas na radość, na światło dnia. Mija noc, przychodzi dzień. I przyjście Jezusa właśnie tym było. Końcem okresu nocy i początkiem dnia. Dlatego nie bez przyczyny święta Bożego Narodzenia Kościół określił na ten okres prześlenia zimowego, kiedy noc staje się dłuższa, przepraszam, noc staje się krótsza, dzień się wydłuża. Chrystus przychodzi i wypiera ciemność. Pan Jezus przyszedł, abyśmy otrzymali życie, życie w pełni i rozpoczęli już teraz tu na ziemi życie wieczne. Śmierć będzie jedynie bramą. Także kiedy cała rodzina się zjeżdża, kiedy dorosłe dzieci spotykają się z rodzicami, kiedy przyjeżdżają do rodzinnego domu, no jest w tym coś dobrego, jest w tym coś wyjątkowego. Nie możemy się doczekać, przynajmniej kiedy jeździmy też na święta do rodziny, nie możemy się doczekać, kiedy zobaczymy się z rodzicami, rodzeństwem, kiedy wspólnie zasiądziemy do stołu. Ale pomyśl o tym w ten sposób. Czy podobne uczucie towarzyszy ci, kiedy myślisz o powrocie do wiecznego domu? Święta Bożego Narodzenia są przedsmakiem wiecznego świętowania z Bogiem, naszym Stwórcą. Tak? Przedsmak jest dobry, ale tak długo, jak nie zastępuje nam tego, co zapowiada. Także nie pozwólmy, żeby przyjemność świętowania tu na ziemi zastąpiła nam podekscytowanie z powodu wyczekiwania na to wielkie święto, tą wielką ucztę w Królestwie Bożym. Jezus przyszedł, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Do tego też nawiązuje ewangelista Mateusz, który wiele razy mówi, że Jezus przyszedł, aby zbawić swój lud. Anioł mówi w Ewangelii 1:21: urodzi syna, nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza 18:11: przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. 1 Tymoteusza 1:5: prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy, mówi apostoł Paweł. Czyli Jezus przyszedł, aby owce miały życie, aby zbawić swój lud, aby uratować to, co zginęło. Przyjście Jezusa to była misja ratunkowa. Człowiek bez Boga jest w niebezpieczeństwie. Człowiek bez Boga nie przyczynia się do piękna różnorodności filozofii, stylów życia w świecie. Człowiek bez Boga przyczynia się do buntu w świecie, nie do piękna różnorodności. Jezus przyszedł, żeby cię zbawić i abyś jako zbawiony człowiek miał nie jakieś życie, nie życie, które jakieś tam ma przelecieć, nie chodzi o przetrwanie, chodzi o pełnię życia, którego przedsmak już możemy doświadczać tu, na ziemi. To jest drugi cel. Trzecia rzecz. Jezus przyszedł po to, abyśmy mogli w Niego uwierzyć. Jana 20:30. Jan kończy swoją Ewangelię i na końcu podaje cel. Po co Janie napisałeś nam swoją książkę? I Jan odpowiada: wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w Jego imieniu. W żadnym filmie, w żadnej baśni, w żadnej książce nie znajdziemy czegoś, co byłoby tak szokujące, tak dziwne, tak niespodziewane, jak historia Bożego Narodzenia, jak historia wcielenia Syna Bożego. Ja przyznam, że historia Bożego Narodzenia zawsze mnie zachwyca. Niekiedy jesteśmy duchowo zobojętniali wobec historii o narodzinach Chrystusa. Śpiewamy co roku te same kolędy, słyszymy co roku te same teksty biblijne i te same historie. I o wiele łatwiej nasze emocje pobudzają fikcyjne historie wymyślane przez ludzi, aniżeli prawdziwa historia opowiedziana przez Boga. Ale Biblia mówi, nie możemy być chłodnymi wyznawcami o wielkich głowach i małych sercach. Pomyślcie, że Bóg przyszedł tak blisko człowieka, jak tylko Bóg może przyjść blisko człowieka. Nie? Bóg stał się częścią naszej rzeczywistości i to stał się jednym z nas. Uczniowie, kiedy spotkali Jezusa po zmartwychwstaniu, na początku Go nie poznali, myśleli, że to ogrodnik, a potem Jan i Piotr mówią: czy nasze serca nie pałały, gdy Pisma przed nami otwierał? Że poznali Go po tym, jak łamał z nimi chleb, jak otwierał im oczy na Pisma Święte, które zapowiadały Jego śmierć i zmartwychwstanie. I ich tętno skoczyło, wzrósł poziom serotoniny czy dopaminy, puls wzrósł. Nie? Czy jest w nas ta ekscytacja Chrystusem? I oczywiście nie chodzi o takiego, wiecie, speeda, że niekiedy ludzie nakręcają drugich, mówią, no musisz tak cały czas być na speedzie, ekscytacja. No wiadomo, że są różne dni, nie da się całe życie przebiec 100 metrów w 9 sekund. Ale chodzi o to, czy czytasz historię Bożego Narodzenia z zaciekawioną wiarą. Jezus przyszedł, żebyś uwierzył. Nie po to nawet, żebyś się zachwycał magią świąt. Tak, odczuwanie magii świąt nie przynosi odpuszczenia win. Zbawieni nie jesteśmy przez to, że obchodzimy święta Bożego Narodzenia. Jesteśmy zbawieni przez to, że utożsamiamy się z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu poprzez wiarę. Obchodzenie świąt Bożego Narodzenia jeszcze nikomu nie dało życia wiecznego. Jezus nie jest elementem, jakimś jednym z elementów światopoglądu. Jezus nie jest kimś z pogranicza baśni, i dziecięcych wyobrażeń, Jan napisał swoją książkę, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego i wierząc mieli życie wieczne. Jeżeli wierzysz w Syna Bożego, masz życie wieczne. To jest niesamowite. Masz życie wieczne. Nie może będziesz miał, może, nie może zasłużyć sobie, ale masz przez wiarę w Syna Bożego. Kiedy czytasz Ewangelię Jana, pamiętaj o tym celu. Tym celem nie jest to, żeby jego książka znalazła się w archiwach bibliotek, na półce twojego domu, by można było, nie wiem, poczytać sobie Ewangelię Jana i znać realia tamtych czasów, zbadać może na kopiach skład atramentu, którym apostoł pisał 2000 lat temu. Nie, Ewangelia została napisana, żeby się czytał, słuchał, ale przede wszystkim, żeby miał życie wieczne. Przez wiarę w to, co Jan pisze. Po czwarte, Jezus przyszedł, aby położyć kres dziełom diabelskim, mówi Jan w swoim liście. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Celem wcielenia Jezusa, według apostoła Jana, jest destrukcja. Jezus przyszedł, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Hebrajczyków 2,14 czytamy. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Jezus przyszedł, żeby zniszczyć diabła, żeby zniweczyć dzieła diabelskie. Pan Jezus nie jest pacyfistą. Jego przyjście na świat to była zdecydowana ofensywa na jego własne terytorium, które zostało bezprawnie zajęte przez diabła i grzech. Jezus nie tylko wypuszcza na wolność więźniów, nas, zniewolonych przez grzech, ale również niszczy tego, który ich pojął. Dlatego powinniśmy lubić bajki o dzielnych rycerzach, którzy niszczą smoki, odcinają łeb smoka, aby uwolnić księżniczkę. Powinniśmy lubić bajki o Aslanie, który niszczy moc białej czarownicy, o niszczeniu wszelkich węży w ludzkiej postaci. O tym jest Ewangelia. Te baśnie wszystkie, można powiedzieć w lekko zakamuflowany sposób, pod postacią obrazów, baśniowych obrazów, one opowiadają Ewangelię o wielkim wojowniku, rycerzu, który przyszedł, aby ściąć, zdeptać, zniszczyć łeb węża, aby uwolnić dziewczynę, oblubienicę, swoją kościół, oszpeconą grzechem, ale oczyszczoną, upiększoną Jego świętością, Jego sprawiedliwością. Jezus przyszedł zgładzić grzechy, czyli mówiąc szerzej, zniszczyć dzieła diabelskie. Chrystus przychodzi w środek konfliktu człowieka, szatana, konfliktu człowieka z Bogiem, bo człowiek się zbuntował przeciwko Bogu, niszczy diabła i niszczy Jego moc w naszym życiu. Czyli zauważcie, że Jezus nie tylko niszczy skutki grzechu, nie tylko mówi przebaczam wam, ale mówi przebaczam wam, abyście nie grzeszyli. Czyli Jezus usuwa również obecność grzechu w twoim życiu. Nie powiedział, to nie moja sprawa, jak sobie pościelą, tak się wyśpią. Moje zaangażowanie w ten konflikt i ten bunt ludzki oznacza cierpienie. Dam sobie z tym spokój. No i czasami my tak wolimy się zachowywać. Zmieńmy temat, nie rozmawiajmy o tym, bo to powoduje, że źle się czuję. Moje zaangażowanie w to spowoduje, że będę cierpiał i to jeszcze w zaangażowanie w życie człowieka, który kiedyś nacisnął mi, nadepnął na odcisk i po prostu nie lubię go. Wolę czuć się dobrze, mieć święty spokój. Ale Jezus tak nie zareagował, nie uciekał od problemu. Można powiedzieć, że zaatakował diabła. To było coś jak lądowanie wojsk alianckich w Normandii. Czyli Biblia jest miłosną opowieścią, dla której tłem jest wojna, bunt, walka, ale też pojednanie, miłosierdzie, łaska. Jezus jest bohaterem wojennym, który depcze łeb węża. A skoro Jezus przyszedł, żeby zniweczyć dzieła diabelskie, jak mówi Jan, to trwanie w grzechu jest sprzeczne z celem, dla którego się urodził. Tak? Jeszcze raz powiem. Celem przyjścia Jezusa nie tylko było przyniesienie tobie przebaczenia za grzechy, ale Jezus przyniósł nie tylko przebaczenie, ale też zniszczył korzeń, a nie jedynie przejawy. Jego celem to było pokonanie samej obecności grzechu. I oczywiście to się odbywa stopniowo, mimo że diabeł jest rozbrojony, zniszczony, to wciąż niedobitki gdzieś tam się jeszcze kręcą i potrafią zrobić wiele szkód, mimo iż wojna jest wygrana przez Chrystusa. Ale otrzymałeś przebaczenie grzechów przez wiarę Chrystusowi? To odpowiadamy, no tak, chwała Bogu. Ale samo przebaczenie to nie wszystko. Dlatego, że Jezus przyszedł, aby usunąć obecność grzechu w twoim życiu. Zobaczcie, że życie niewierzącego to nie są upadki w grzech. To jest życie w grzechu. To jest dominacja w grzechu. Życie wierzącego natomiast to jest uświęcenie. Jeżeli w trakcie uświęcenia zdarza ci się upaść, powstań, przynieś swoją winę pod krzyż, w szczerym żalu, proś o wybaczenie i idź dalej. Boże Narodzenie przypomina o tej ofensywie Jezusa na przyczółki diabła. Dlatego takie rzeczy jak światła, kolędy, prezenty, powoli wydłużany dzień, światło, które wypiera ciemność, to wszystko oznajmia nam wielką zmianę, którą przyniósł Jezus. Także Boże Narodzenie to nie jest jedynie jakiś piękny festiwal świateł, chociaż jestem zwolennikiem tego harmidru, głośnych piosenek bożonarodzeniowych, rozświetlonych centrów miast i tak dalej, ale to przede wszystkim publiczna wieść. Mówimy, okej, to jest dobre, zostawcie to, nie ściągajcie tego, nie ściągajcie światełek z lamp w centrum Gdańska, ale pamiętajcie, że co to oznacza? Jest to publiczna wieść, że rozpoczęła się konstrukcja nowej ziemi i nowego nieba. To jest wieść, że wszystkie place, ulice, ulica Długa, nie tylko Długa, każdy nasz dom, każdy centymetr sześcienny, galerie handlowe, domy, instytucje należą do Chrystusa. Przyjście Jezusa na świat to rozpoczęcie nowej ery. W naszym kalendarzu mówimy ery, tak? Ery po narodzeniu Chrystusa. Ale możemy powiedzieć równie dobrze rozpoczęcie ery światła, ery dnia. Tak? Boże Narodzenie dzieli historię, i to nie tylko historię Kościoła, historię powszechną na dwie części. Okres przed narodzeniem Chrystusa i okres po narodzeniu Chrystusa. I nasz kalendarz bardzo dobrze o tym opowiada. Mamy 2018 rok, również niewierzący. Mają 2000, zapytajcie każdego ateisty, który mamy rok. 2018. A dlaczego? Od narodzenia Chrystusa. A, czyli to było coś ważnego. Narodzenie Chrystusa dzieli historię powszechną na dwie części. Jest w centrum historii powszechnej. Po piąte, ostatnia rzecz, święta są wzorem dla misji. Czyli Jezus przyszedł, abyśmy my zostali posłani, tak jak On został posłany przez Ojca. Ewangelia Jana 17:18. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak ja ich posyłam. Czyli Boże Narodzenie jest wzorem dla misji. Bóg posłał Jezusa na świat, więc Jezus Ciebie posyła na świat. Bóg posłał Jezusa na świat, abyś Ty został posłany na świat. Jeżeli nie jesteś świadkiem Jezusa, to sprzeciwiasz się celowi, dla którego On się narodził. Czyli stoisz w miejscu, podczas gdy On Cię posyła. I teraz, żebyście dobrze zrozumieli, On Cię nie posyła prawdopodobnie do Afryki, do Azji, żebyś był misjonarzem. On Cię posyła, żebyś był Jego świadkiem w Gdańsku, w Baninie, w Starogardzie, szpitalu, w stoczni, w szkole, w domu, w urzędzie, gdziekolwiek pracujesz, gdziekolwiek się znajdujesz, gdziekolwiek On cię posyła, bądź Jego świadkiem. I nie oznacza to, że zawsze musisz tam iść z jakimś traktatem ewangelizacyjnym. Jesteś świadkiem w tym, jak pracujesz, jak się odnosisz do przełożonych, do pracowników, jak traktujesz swoją pracę, jak traktujesz pieniądze, jak traktujesz przeciwności. Gdy ojciec posyła syna, to syn nie stoi w miejscu. Syn wyrusza oznajmić ojca. Zauważcie, że Łukasz, ewangelista, napisał dwie książki. Pierwsza z nich to jest Ewangelia według świętego Łukasza. Druga z nich to są Dzieje Apostolskie. To są dwie księgi Łukasza w Nowym Testamencie. Ewangelie mówią o tym, co Jezus czynił, będąc na ziemi. Natomiast Dzieje Apostolskie mówią o tym, co Jezus czynił, kiedy odszedł do nieba poprzez Kościół. Można powiedzieć, że Ewangelia Łukasza i Dzieje Apostolskie to jest jedna książka, która ma dwie części. Jedna mówi o Jezusie, Jego działaniu, kiedy był na ziemi, druga mówi o Jezusie, Jego działaniu, kiedy odszedł do nieba i posłał swój Kościół, aby kontynuował Jego misję. Jak On mnie posyła, mówi Jezus, tak ja was. Także Adwent i święta są wzorem dla misji. A misja oznacza też niebezpieczeństwo. A największym niebezpieczeństwem dla twojej misji w świecie nie są ludzie. Największym zagrożeniem dla twojego świadectwa i twojej misji w świecie jest utrata zaufania w Bożą moc i Boże miłosierdzie. Dlatego, że jeżeli temu się poddamy, no to stracimy wszystko. Jeżeli w tym zwyciężymy, to żaden człowiek, nikt nic nie jest w stanie tobie uczynić, zrobić. Ufaj Bogu, On cię posyła, abyś był Jego świadectwem, tak jak Ojciec posłał Syna, tak Ojciec, tak Syn ciebie posyła, w mocy Ducha, abyś był Jego świadectwem. Ufaj Bożej mocy, On cię wyposaża, ufaj Bożemu miłosierdziu i odważnie świadcz o tym, kim jesteś w Chrystusie. Swoim życiem, słowami, reakcjami. Podsumowując, po pierwsze, Jezus przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie. Ja się narodziłem na to i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Po drugie, Jezus przyszedł, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Jezus przyszedł, abyśmy mogli uwierzyć. Ewangelia Jana 20. Te słowa są spisane, abyście wierzyli, że Jezus Chrystus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego i abyście wierząc mieli żywot w Jego imieniu. Po czwarte, Jezus pojawił się, aby położyć kres dziełom diabelskim. Każdy, kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. I ostatnia rzecz. Jezus został posłany, abyś ty został posłany. Jezus mówi, tak jak ty mnie posłałeś na świat, tak ja ich posyłam. Pomódlmy się. Dobry Ojcze, wysławiamy ciebie za to, że wezwałeś nas do życia w społeczności z tobą przez Chrystusa, który nas z tobą pojednał, który przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie, aby dać nam życie w całej pełni, życie obfite przez wiarę w ciebie, aby nas zbawić, abyśmy mogli uwierzyć w ciebie, abyś, Panie, ty poprzez Chrystusa położył kres dziełom diabelskim i też abyś ty mógł nas posłać, abyśmy byli świadkami twojej dobrej nowiny w świecie. Spraw, Panie, abyśmy wytrwali w twoim słowie aż do końca naszych dni, abyśmy żyli w posłuszeństwie twojej woli, w świętości naszego powołania i prosimy cię, wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. Amen.